kontrowersyjne tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. We wtorek o 22:00.
Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Radio Polska Live.
To, czego mi brakuje, to wyćwiczenie jakiegoś takiego uśmiechu na dzień dobry, wiesz, bo powinnam zawsze jakoś tak... Ewa Drzyzga na przykład jak wchodziła, bo już nie będzie wchodzić na antenę, jak wiesz.
Tak wiem.
Jak taki wchodziła,
uśmiech
ministra zawsze...
Zalewskiej.
Ta, o, albo na przykład, właśnie!
Taki perlisty, prawda?
To jest dobry pomysł.
Tak, tak, tak. Ona ma zawsze taką, takie piękne, takie
wyćwiczone,
piękne wejście.
Wyćwiczone.
Tak.
Rozmawiam sobie z doktorem Krzysztofem Śmiszkiem, który jest dzisiaj moim gościem. W jej perfekcyjnej zaprasza na drinka. Dobry wieczór wszystkim. Jest 22, to jest taka godzina, że już...
Można pić.
To przede wszystkim, ale też stwierdziłeś, że starsi panowie już mogą spać w tym czasie.
Tak, to prawda, to mnie martwi.
Czemu cię to martwi? Bo chciałbyś, żeby jakoś...
żeby też mnie oglądali i nas oglądali.
Rozumiem.
Tak.
Jesteśmy w Polska Live, możecie nas oglądać na żywo na polskalive.pl i oczywiście na Facebooku. Jak jesteście na Facebooku, tam coś polajkujcie chociaż, żeby jakiś ślad pozostał.
Żebrolajki.
Żebrolajki, właśnie. Nie to się tutaj mówisz. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.
Tak, to prawda, zapraszamy.
Święta Trójca. Jesteśmy zmęczeni po całym dniu, to musimy przyznać szczerze.
No powiedzmy, tak. Tak, troszeczkę tak.
Troszeczkę tak. Więc to tym bardziej chyba jest dobry moment, żeby się napić.
No to...
Drinka jak zawsze wybiera gość. Dzisiaj Krzysiek wybrał Cuba Libre.
Tak, zgadza się, Cuba Libre.
Mów teraz dlaczego, ja się nie powiem w ogóle, co przeczytałem Cuba Libre, ale mów tam.
Okej, dobra, to nie chcę wiedzieć jakichś strasznych szczegółów,
nie,
ale
nie,
Cuba
nie.
Libre dlatego, że byłem kilka lat temu na Karaibach i o Boże.
Ja dlaczego
ten program?
Powiem ci dlaczego tyle zaraz.
Aha.
Mów dalej, mów.
Tak, więc byłem na Karaibach i po prostu tam po raz pierwszy piłem tego drinka w ilościach ogromnych. I po prostu do tej pory, tak mi po prostu zostało do tej pory, więc Cuba Libre to jest to, co poprawia mi humor i to, co mam...
Wracasz z wspomnieniami, rozumiem, tak?
Tak, wracają bardzo dobre wspomnienia.
Może jeszcze później powiem o tym, bo nie wiedziałem tego.
A to już wiesz, jak się napiję trzeciego drinka, to może ci powiem o tych bardzo dobrych wspomnieniach.
Słuchaj, dlaczego tak jest, że tak leje? Ponieważ czytałem nawet, są odpowiednie receptury, jaka powinna być proporcja alkoholu do coli, bo dodajmy, że Cuba Libre to jest rum z kolą.
Zgadza
bardzo
się.
Bardzo krótką, więc powinna być jeszcze limonka, ale...
No tak, tak trochę tak wersji uboższej, po polsku.
Darujmy sobie, wiesz,
tak, tutaj, tak,
nie jesteśmy
tak,
dla przyjemności.
Jasne.
Są dwie szkoły. Jedna mówi, że to powinna być taka bardziej tradycyjna, 1:2 i taka bardziej współczesna, ponieważ lubimy teraz bardziej słodkie
1:1.
1:3. 1:3, więc taka jest bardziej wersja tradycyjna. Na 1:2 właśnie napijmy się.
No to właśnie, to tak za to wspaniałe spotkanie.
Tak, dziękuję za przybycie, więc...
Jak bardzo dziękuję za zaproszenie.
I na zdrowie.
Tak, to jest bardzo po polsku.
Tak?
Tak.
No niech będzie, w każdym
ale
razie...
nie narzekam.
No dobrze, no właśnie, jesteśmy
nie
w
narzekam,
Polsce.
W ogóle.
Tutaj pozdrawiamy serdecznie wszystkich fanów Wiadomej Partii, którzy też się czują Polakami. My też jesteśmy. Ty jesteś Polakiem z pochodzenia?
Tak. Jestem Polakiem i bardzo zależy mi na tym, żebym został Polakiem, żebym nie wstydził się tego, że jestem Polakiem.
O Boże, jak poważnie zabrzmiało tak na początek. Ale teraz na początek jeszcze można.
No dobra.
Dlatego pijemy rum z Hawany, który pochodzi teoretycznie i kolę, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.
Tak.
A propos, bo nie wiem, czy wiesz, jaki powstał ten drink.
Nie, możesz mi...
Początek XX wieku. Kuba...
A nie wiem, no tak.
To miał być symbol przyjaźni amerykańsko-kubańskiej, dlatego połączono jakby coś tradycyjnie amerykańskiego i kubańskiego w jednym drinku.
To prawda.
I pomysł jest super zresztą.
No to chyba też taki ma dobry wydźwięk teraz w tych czasach
zwłaszcza,
również.
Zwłaszcza teraz, tak, zwłaszcza. Więc tutaj słuchajcie, gućmy się, pijmy nawzajem swoje własne alkohole.
Zachęcamy.
Zachęcamy, tak generalnie. Krzysiek, a właśnie, bo tego może nie powiedziałem, wszyscy może wiedzą, kim jesteś. Krzysztof jest prawnikiem, uznanym, mogę już powiedzieć, prawnikiem.
Tego nie wiem, ale jestem prawnikiem.
Jest też członkiem stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.
Nawet szefuję tej organizacji.
No ja wiem, że szefujesz, Ale jesteś też w radach kilku fundacji, tak zajmujących się
tak,
też prawem.
Tak, już przestałem liczyć.
Mój research jest dosyć dogłębny przed każdym programem, więc ja od kilku dni szukam dokładnie i wiem. I co mnie zdziwiło, co mogę wam powiedzieć, Krzysiek nie ma hasła na Wikipedii, swojego, w sensie o nim nie ma hasła.
Szok, niedowierzanie.
Naprawdę jestem w szoku. Myślałem, że już, po pierwsze, że dlatego, że cię część ludzi nie lubi bardzo, bo jesteś jednak z wielu powodów podejrzewam, że cię nie lubią.
Może z kilku rzeczywiście mogę nie być lubianym.
No po pierwsze dlatego, że jesteś po prostu dla niektórych lewakiem.
No chyba to skrajnym lewakiem.
Nawet w porównaniu ze mną podejrzewam.
Nie, możemy się licytować.
Dobrze, no fajnie, to okay. Też później. Jeszcze na rękę będziemy się siłować. I druga rzecz, chociażby dlatego, że jesteś też gejem, to też niektórych denerwuje.
Szok.
Niektórych. No. Ale przypomniałam sobie, wiesz co, bo ja zapomniałam zupełnie o tym, ostatnio sobie właśnie też przypomniałam, że to zostałeś trochę publicznie wałtowany wbrew własnej woli.
Nie no, słuchaj, to w ogóle jest historia sprzed wielu lat, którą teraz opowiadam jako anegdotę i po prostu naprawdę...
Jak już 6 lat temu, powiedzmy, tak to było.
Tak, to było w 2010 roku i to jest taka historia, która po prostu czyni ze mnie takiego męczennika za sprawę i to rzeczywiście jest taka ciekawa historia, kiedy byłem w bardzo podobnym programie do tego, no, a trochę gorszym.
Trochę gorszym,
w konkurencyjnej stacji, na żywo, poważna rozmowa o poranku z panią minister do spraw równego traktowania.
Tak. Radziszewską?
Była taka, czy jest taka ciągle, niestety, jest. Taka postać publiczna. I rzeczywiście mieliśmy rozmawiać o poważnych sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w miejscu pracy i tak dalej. No pani minister była dosyć nieprzygotowana do tej rozmowy. Takie było moje wrażenie. To też się zdarza. No ale oczywiście nie miała argumentów w rozmowie ze mną, więc chciała po prostu mi troszeczkę dopiec. No i powiedziała, że ona wie, kim ja jestem, że to jest tajemnicą Poliszynela, czyim jestem partnerem i tak naprawdę jestem uprzedzony i nie mam żadnej wiedzy, bazuję tylko na swoich osobistych doświadczeniach, wypowiadając się w sprawach publicznych. Więc to było dosyć ciekawe przeżycie, ponieważ
przez... Ale powiedziała też, czy jesteś partnerem?
Nie powiedziała.
Aha, okej.
Nie powiedziała.
Pamiętam, tak dokładnie.
Natomiast to było bardzo ciekawe przeżycie, ponieważ przez tydzień widziałem swoją twarz rano, wieczorem i w południe we wszystkich możliwych wiadomościach, również w innych stacjach. Musiałem wydawać jakieś oświadczenia do mediów, co było dla mnie bardzo, bardzo nowym przeżyciem. Wszyscy chcieli wiedzieć, jak to jest być wałtowanym przez ministra do spraw równości na antenie. To było bardzo ciekawe przeżycie. Dla mnie troszeczkę to było dosyć ciężkie jeszcze wtedy.
Tak.
Ponieważ nie do końca jakoś godziłem się na to, żeby rozmawiać o sobie w kontekście zawodowym. No ale teraz jak patrzę na to z perspektywy 6 lat, to wydaje mi się to bardzo zabawną historią, która tak naprawdę pokazuje, że osoby, które nie mają argumentów merytorycznych w rozmowie, próbują używać takich argumentów ad personam, co w efekcie zazwyczaj zwraca się przeciwko nim.
Tu masz rację, powiem ci, ja też zresztą czasami mówię, że
muszę się bycie osobą...
Napisz się, to takie dramatyczne wspomnienie. Że bycie osobą LGBT, czy w ogóle z jakiejkolwiek mniejszości, zawsze sprawia, że to jest taki as w rękawie przeciwnika, że on zawsze może powiedzieć, że no niby fajnie, niby ekspert, no ale jednak no, on jest pedałem. I no tak. Mi się to zdarzało na przykład wiele razy. Ja nawet pamiętam, kiedyś był jakiś taki tekst chyba we Wprost, gdzie też uczyłem mnie bohaterem czy bohaterką tego tekstu. I właśnie jeden z tam cytowanych jakichś profesorów, anonimowych oczywiście, właśnie mówi, że wszystko jest okej, tylko no, że ja jednak...
No tak, że masz to skrzywienie...
Jestem transem,
więc nie trzeba się traktować poważnie albo
no
merytorycznie.
Właśnie, niestety.
No niestety, to jest taki...
My traktujemy cię tu bardzo poważnie, nie wiem, czy zauważyłeś.
Tak, bardzo zauważyłem, bardzo profesjonalnie. Tak, profesjonalny drink, profesjonalna
obsługa. Stolik widziałeś, był wytarty. Właśnie, nie wiecie, jaka była awantura przed, że stolik jest brudny. To było też śmieszne, bo wszyscy chcieli wzywać
Durczoka. W każdej redakcji jest tak samo chyba.
Durczoka chcieli wzywać, żeby oceniał czystość. No ale właśnie, powiedzmy też, czyim jesteś partnerem. Bo to akurat jest w Wikipedii, tylko od drugiej strony.
Tak,
u twojego partnera jest napisane.
Obecnie jestem
pierwszym... Od przedwczoraj?
Obecnie jestem pierwszym gentlemanem. Niektórzy nazywają mnie pierwszą damą, ale na to się nie godzę jeszcze.
Okay.
Jestem pierwszym gentlemanem sławnego miasta Słupska.
To prawda. I co jest śmieszne, w ogóle to miasto stało się sławne tak trochę przez... To bardzo śmieszne, jak mówimy cały czas o tej samej osobie i ani razu jeszcze nazwisko nie padło.
Mówimy o Robercie Biedroniu.
Tak. Ale to mnie bawi, że cały czas tutaj omijamy. Długo jesteście razem?
No, 14 lat.
To jest nawet bardzo długo, powiem
tak, ci. To jest szmat życia.
A często bywasz teraz w Słupsku?
Tak, staram się tam bywać dosyć często. No powiedzmy, jestem tam mniej więcej raz na 3-4 tygodnie.
A, okej, okay, no to...
Na szczęście jeździ tam Pendolino.
Od niedawna.
Nie wiem, czy jest to zasługą. Podejrzewam, że tak się złożyło, że to miasto jest sławne, więc PKP zdecydowało, że będzie tam jeździło Pendolino, bo co ciekawe, dowiedziałem się ostatnio, że w zeszłym roku wzrosła liczba turystów, niespodziewanie.
Okay.
Więc myślę, że jest tam jakiś magnes, który przyciąga ludzi z Polski, więc jeździ tam Pendolino 4 godziny 30 minut. Nie najgorzej, można wsiąść i dojechać na miejsce.
Ja do Szczecina jadę, bo to mojej rodziny strony około 5 godzin, więc to porównywalnie. A nie chcę też jakby cię męczyć pytaniami o Roberta, ale tęsknisz? Czy nie masz czasu, bo jesteś też zabieganą osobą? To odpowiedź
jestem
nie ma czasu,
zabieganą
okay.
osobą, ale wiesz, no jak jesteś z kimś 14 lat, to brakuje ci takiego codziennego podłączenia nawet do mało ważnych spraw. Więc to jest rzecz taka dosyć bolesna. Zresztą to nie jest nasza pierwsza taka sytuacja życiowa. Ja wcześniej też pracowałem za granicą przez dwa lata, więc to Robert był w sytuacji,
lata
w której
2007-2009.
2008-2010 i wtedy
prawie trafiłem.
Twoi researcherzy...
Nie pamiętam, nie zrobili... no, to wszystko, dziś nie ma żadnej kartki, wszystko w pamięci, więc
okej, no to doceniam, tak. No. Margines błędu się zdarzył. Więc to Robert dojeżdżał wtedy do
Brukseli.
To
nie wiedziałem w sumie.
No tak.
Więc i pewno rzadziej.
Teraz jest to w drugą stronę, tak.
Czyli trochę taki dług wdzięczności.
Tak.
Dobra, kończymy ten temat.
Okej.
Kończymy. Nie wiem, zawsze mi się wydaje. I w ogóle zrobimy teraz może krótką przerwę, to jest taki dobry pomysł, też, żebyśmy my się tym czasie też napijemy może.
Oczywiście, tak. Wrócimy w innym stanie świadomości.
Tak, a was zapraszam teraz, posłuchamy utworu Put the Light w wykonaniu Redforda. Co jest ciekawe, ten utwór był też nagrany w jednym ze studiów, tutaj niedaleko, gdzie się znajdujemy, więc no, to jest też jakiś taki haczyk dodatkowy. I perfekcyjnie zapraszam na drinka. Zaproszę was za kilka minut.
Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
Jesteśmy z powrotem po przerwie.
Kanapa się staje coraz bardziej wygodna.
Tak?
Tak.
Wiesz co, możesz się położyć, to jakby jest spoko. To jeszcze...
Nie, no okej, okay. Wolę patrzeć
właśnie,
ci w oczy.
Ale właśnie wszyscy mówią, wiesz, to, że to jest na tyle wygodna, w którymś momencie, że możesz położyć, ale nikt tego nigdy nie zrobił.
Więc słuchaj, no,
mamy jeszcze czas.
Mamy jeszcze chwilę, kilka wejść.
Ale nie boisz się tak analitycznych takich sytuacji, że ty leżysz głową do mnie, a ja pytam cię rzeczy z dzieciństwa.
Nie, boję się takich analitycznych sytuacji. Moja przyjaciółka, z którą prowadzę naszą organizację, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, od lat namawia mnie na terapię.
Bo wszyscy powinni być na terapii.
Ja jakoś tak boję się zajrzeć w zakamarki tego, co tam siedzi. Ja tak naprawdę uważam, że to jest jeden wielki bullshit, więc bez obrazy dla tych, którzy z tego korzystają. Więc tak naprawdę wolę wydać te 200 zł na przykład w knajpie i napić się dobrego drinka, niż na godzinę, przez godzinę siedzieć u kogoś na kanapie.
Bardzo mi się podoba, jak to twoje nawiązanie, że to co chwilę do alkoholu jakoś tak nawiązuje.
Tak,
no, super,
jakoś,
bardzo
tak, tak, bo to tak jest, wiesz, ta bliskość tak jakoś
ale
powoduje.
Ale przy mnie to
tego.
Tak jest, wiesz?
No, tak. Nie,
mam takiego znajomego jednego, który jest aktualnie coś alkoholikiem i niestety nie jesteśmy już znajomymi, ponieważ musiał jakby zerwać kontakt z miejscami, osobami, które kojarzą się z alkoholem.
I ty byłeś pierwszy na liście.
Obawiam się, że tak.
Albo jedną
się,
tak. Z pierwszych
osób. Inaczej, jak trafił na izbę wytrzeźwień, to jego rodzina najpierw zadzwoniła do mnie z pytaniem, co się z nim dzieje.
Więc okay, to jakby pod dobry adres.
Tak. No, akurat nie wiedziałem, po tej nocy akurat nie spędzaliśmy razem, więc... Ja zresztą bardzo sympatyczny chłopak, bardzo mądry. Doktorat robił z fizyki na Politechnice.
Boże, to więc... może właśnie dlatego pił.
Ja też bym się załamał, jakbym zobaczył.
Nie, dobra, nie rozmawiajmy o tej osobie bez jej zgody.
Tak. Ale pozdrawiam, jeżeli ogląda. Ale jeszcze tak, tylko żeby nawiązać trochę do tego, co mówiliśmy przed przerwą, bo wyautowałeś się po raz kolejny zresztą, że jesteś partnerem Roberta Biedronia. Kiedy się ten hajtniecie w Polsce?
Nigdy.
Sądzisz, że nigdy?
Myślę, że nigdy.
Znaczy, w sensie za waszego życia, czy już nigdy w historii Polski w ogóle to się nie wydarzy?
Nie, nigdy w najbliższym tysiącleciu. Nie, żartuję. Ja myślę,
bo niedawno jeszcze mówiłeś, że to jest bliżej niż dalej.
Nie, troszeczkę oczywiście chciałem cię sprowokować, ale ja myślę, że to jest jakaś kwestia, która jest na agendzie i będzie na agendzie i ona nie zniknie. Mhm. Dlatego, że za dużo się wydarzyło przez ostatnie 15-20 lat w kontekście takich działań rzeczniczych, lobbingu, walki, krzyku o to wszystko. I myślę, że już jest tak dużo osób w Polsce, które, nie tylko osób LGBT, ale osób, które popierają sojuszników, grup, które na tym po prostu zależy, że ten temat nie zostanie odpuszczony. I mnie się wydaje, że to, co się też ostatnio wydarzyło w Polsce w kontekście tej próby zaostrzenia prawa aborcyjnego, gdzie moje koleżanki feministki, które po prostu siedzą w tych organizacjach od 25 lat, prawie jak w piwnicach i w podziemiu, i są takie, były takie sfrustrowane, że po prostu nic się nie uda, że po prostu już umrzemy w tej Polsce, tego boja Żeleńskiego, czyli w tym piekle kobiet. I nagle okazuje się, że po prostu ludzie, którzy, czy kobiety, czy dziewczyny, które nigdy się tym nie zajmowały, nagle przejęły tę retorykę od tych działaczek feministek i same wzięły sprawę w swoje ręce i zaczęły same o to walczyć. Czyli taki ruch społeczny powstał, który...
Ale sądzisz, że to samo się wydarzy, jeżeli chodzi o osoby LGBT?
Myślę, że to jest już taki, osiągnęliśmy taki poziom masy krytycznej, przekroczyliśmy ten limit,
nie.
Że to się już nie oda, czy tego już się nie da zamieść pod dywan.
Ale jednak się daje, no.
Wiesz co, ale to wróci, wiesz, to jest tak, że nie z tą partią, to z inną, ale to wróci, wiesz, i sam dobrze wiesz, że Parada Równości jest coraz bardziej popularną.
Ale nadal nie mamy masy krytycznej, to naprawdę nie mamy masy krytycznej. Wiesz, masa krytyczna parady dla mnie to byłoby wtedy, gdy było na niej 150 tysięcy ludzi.
No dobra, ale wiesz, pamiętaj, że to są też warunki polskie, tak, i jakby...
No tu jest 40 milionów ludzi mieszka, no daj spokój, no.
No okej, okay, ale
wiesz,
ci,
że parada to... w Oslo ma tyle samo ludzi, co nasza, a cała Norwegia ma tam 2,5 miliona mieszkańców.
No dobrze, to jeśli nie osiągnęliśmy masy krytycznej, to do niej się powolutku zbliżamy. Takie jest moje poczucie, że tego, co się już nam udało wywalczyć, to znaczy...
Ale za twojego życia to się wydarzy, czy nie?
Nie, no myślę, że tak. Myślę, że to będzie za 8, za 7 lat.
Naprawdę?
Tak. Po tym, jak za 3 lata wygra PiS i znowu będzie rządził nami przez 4 lata i wtedy już naprawdę wszyscy będą mieli dość.
Po prostu się wkurwią.
Po prostu się już wkurwią.
A to ciekawe, już to pamiętam taką debatę, to było jeszcze kilka lat temu, jeszcze PO było wtedy u władzy z PSL-em. Prowadził ją Piotrek Pacewicz i pamiętam, że na koniec, właśnie o związkach partnerskich, coś tam na koniec mówi tak do publiczności. To kto z państwa, tam już nie pamiętam, kto brał udział w debacie, mniejsza z tym, kto z państwa uważa, że związki partnerskie będą wprowadzone w tej kadencji? No tam nikt. że w następnej kadencji, no tam dwie osoby. I on taki przerażony mówi, naprawdę, tak sądzicie? Ale ja akurat, ja się zgadzam z tym tłumem, ja uważam, że nie.
Że to jeszcze 16 lat.
Boże, to najlepsze w wypadku.
No wiesz co, ja jakoś tak bardziej optymistycznie...
Polska jest Chrystusem narodu, wiesz, nie może być tak łatwo.
Tak, ale Polacy też są przekorni. Tak mi się wydaje, więc prędzej czy później to się wydarzy i naprawdę nie ma już od tego odwrotu. Nie wyobrażam sobie, wiesz, no jakby siedzę w tym biznesie od 15 lat i widzę po prostu, jak to wszystko się zmienia, jak w 2000, nie wiem, pierwszym roku czy drugim grupa po prostu zapaleńców czy oszołomów, w cudzysłowie, chodziła do parlamentu i chodziła do programów z pospieszalskim, a teraz po prostu można sobie to trochę odpuścić, działacze już nie są potrzebni, bo jest kupa fajnych, nie tylko młodych ludzi, którzy robią fajne inicjatywy w portalach społecznościowych, robią jakieś inicjatywy, o których nikt nie wie. Kiedyś po prostu się wszystko wiedziało, co się dzieje w Polsce, a teraz po prostu nie ogarniasz tego, co się dzieje w samej Warszawie. Tak? Jakieś inicjatywy, jakieś grupki, jakieś, nie wiem, pokazy filmów, czegokolwiek. I tak naprawdę tych inicjatyw się nie da zatrzymać. Jakby wydaje mi się, że można byłoby je zatrzymać na pewien czas siłą, przy użyciu policji, służb specjalnych i wojska, ale po prostu a potem to i tak wróci.
Albo młodych jurnych. Przecież no, przypominam ci, że ataki na KPH czy na Lambdę nie były inspirowane prawdopodobnie przez...
No tak, ale zauważ, że po tym jak kilka organizacji zostało zaatakowanych, wybito im szyby, nie wiem, drzwi, czy tam zniszczono drzwi, czy próbowano wedrzeć się do środka, wystarczyło, wiesz, sygnał i na portalu fundraisingowym i wiesz, w dwa dni po prostu organizacje uzbierały kupę pieniędzy, które pozwoliły im, wiesz, kupić sobie kamery, zabezpieczenia i tak dalej, więc wiesz, jest akcja, jest reakcja, tak? Jakby kiedyś pewnie byłoby tak, że wszyscy byśmy się schowali do mysiej dziury i tylko paru oszołomów po prostu pisałoby listy otwarte, a teraz po prostu ludzie, wiesz, no my teraz prowadzimy bardzo ciekawe sprawy dotyczące formalizacji związków partnerskich. Znaleźliśmy 5 odważnych par, dziewczyn i chłopaków, którzy poszli do urzędu stanu cywilnego, poprosili o ślub, dostali odmowę, przeszliśmy sąd pierwszej instancji, teraz jesteśmy w sądach drugiej instancji i potrzebowaliśmy 9 000 zł i tak naprawdę na różne koszty sądowe.
Jasne.
W niecałe 24 godziny uzbieraliśmy prawie 15 000, co oznacza, że po prostu ludzie są wkurzeni, ludziom na tym zależy i ludzie doceniają tych, którym się chce. I czasami jest tak, że naszą aktywnością, naszym przejawem aktywności jest to, że wpłacam 55 czy 100 zł.
To jest akurat super, to jest akurat jeden z najlepszych sposobów wsparcia.
To super działa.
Tu 5 zł, tam 5 dych i to się zbiera. Oczywiście, to zadam Ci pytanie trochę może bardziej a propos tej litygacji strategicznych, które prowadzicie.
Trudne słowo.
Ale ładne bardzo. Tak. Proszę sobie wygooglać, jesteście w internecie, to googlajcie.
Litygacja strategiczna.
Jakby się tu mieli wyćwiczone. Wiesz, ja będę kiedyś chciała zmienić sobie imię na jej perfekcyjność i to też nie przejdzie tak łatwo.
Ale do zrobienia.
Ale tak, mówisz? Tak, dobrze.
Przynajmniej, dojdziemy z tym do Strasburga.
Ja już nawet wpłaciłam, wiesz, tą opłatę administracyjną, co się tam robi za złożenie wniosku, więc już jestem coraz bliżej, ale to ze 2 lata temu już wpłaciłam.
Tak i pewnie pani kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego nie wie za bardzo, co z tym zrobić.
Znaczy,
tak?
Nie wiem, no jeszcze jestem na młodym etapie tego, na wczesnym etapie, ale później dalej. Okay. Ale to jeszcze inaczej, chcecie o coś trochę innego, bo tak jakby chcę dojść do tego tematu właśnie od związków partnerskich. A co ze związkami wieloosobowymi?
No wiesz, pytasz mnie jako...
Nie, jakie jest w ogóle twoje zdanie?
Jakie jest moje zdanie?
W ogóle.
Wiesz co, ja myślę, że to jest jakaś dyskusja, która być może niszowa, ale ważna.
Tak.
I absolutnie nie zamierzam jakby deprecjonować tego, że jest jakaś grupa osób, która po prostu myśli o tym, żeby w takich relacjach funkcjonować i być może móc je jakoś formalizować. Mhm. Ja myślę, że to jest taka sytuacja, w której... porozmawiajmy najpierw o rzeczach, które są bardziej do zrobienia tu i teraz, czy za 3, czy za 8 lat. Ja jestem otwarty na dyskusję o tym. Nie jestem osobą, która jakby wyklucza z góry rozmowa na ten temat. Są społeczności na świecie, które funkcjonują, tak?
To prawda.
I to nie jest nic nadzwyczajnego. Myślę sobie, że państwo, po pierwsze państwo powinno być przyjazne obywatelowi, co oznacza, że w taki czy inny sposób powinno umożliwiać, jeśli nie funkcjonowanie, to przynajmniej jakieś podstawowe, zabezpieczać jakieś podstawowe relacje, które wiążą się między ludźmi, bo ja uważam, że relacje są przede wszystkim wartością dodaną nie tylko dla tych osób, które funkcjonują w pewnych relacjach, ale także są pozytywne dla państwa i zdejmują z państwa pewne obowiązki. Jeśli funkcjonujemy parze jednopłciowej i opiekujemy się sobą i dostarczamy sobie nie tylko miłości, uczucia, ale także wzajemnego wsparcia w przypadku choroby, jakiegoś nieszczęścia, to zdejmujemy ten ciężar opieki nad tym, nad tą osobą z miejskiego ośrodka pomocy społecznej i przerzucamy je na inną osobę.
No dobra, to inaczej, a od strony prawnej, czy jesteś w stanie sobie to wyobrazić? Bo to jednak byłby trudny bardzo koncept do przeforsowania. No
myślę, że to jest w ogóle rozmowa na temat zmiany jakiegoś takiego paradygmatu konstytucyjnego, w którym teraz funkcjonujemy. Trudno teraz jest przekonywać niektórych prawników do tego, że definicja małżeństwa, i ja jestem tego zwolennikiem, jest już w tej chwili otwarta na małżeństwa jednopłciowe. Wiem, że gościnią u ciebie była ostatnio pani profesor Monika Płatek, która jest również takiej opinii, że obecne uregulowania już pozwalają na zawieranie małżeństw jednopłciowych, nie związków partnerskich.
Tak.
Myślę sobie, że gdy my rozmawiamy o tych poliamorycznych relacjach, tutaj trzeba było się... trzeba byłoby się zastanowić nad rekonstrukcją w ogóle paradygmatu tego konstytucyjnego. Głęboka dyskusja, skomplikowana dyskusja, ale od niej nie uciekniemy, bo pojawiają się różne żądania czy różne roszczenia.
Też wchodzę z tobą na ten temat, ponieważ akurat tak się zdarzyło, że ostatnio rzeczywiście była pani profesor Monika Płatek, prawniczka, i ty jesteś prawnikiem, więc rzadko mam okazję, wiesz, ja jestem prawnikiem amatorem, w sensie ja lubię...
Tak, ale z sukcesami z tego, co słyszę.
Zdarzyło się tam raz czy dwa. A tak, ostatnio o tym już co tego.
Tak.
A wiesz, razy z Uniwersytetu Warszawskiego wygrywałam?
No brawo, czyli kodeks postępowania administracyjnego masz w jednym palcu.
KPA jest w ogóle moim najukochańszym. Zwłaszcza, że wiesz, ja występuję z pozycji laika, więc sąd mi jakby prowadzi mnie za rękę przez całą sprawę, więc to jest super.
Słusznie.
Ale co innego chciałem cię zapytać, czy to znaczy... co miałem zapytać? Zaczekaj, bo teraz mnie wybiłeś tym
chwaleniem, o związkach,
mnie wybiłeś,
nie
wiesz? O małżeństwa na związku. Właśnie napijmy się tego pierwsze. Słuchaj, ja jestem bardzo do przodu, wiesz, względem ciebie.
Ja po prostu nie mogę... ja mam słabą głowę, więc...
A nie przejechałeś samochodem?
Nie, przejechałem taksówką, którą prawdopodobnie wrócimy razem.
Tak, no to słuchaj,
nie wiem, jak to się skończy.
Dobrze, to dobrze zabrzmiało, słuchaj, dobrze. Nie, okej, czyli zostawmy może związki partnerskie w takiej sytuacji, jakby to jest, tutaj się nie zgodzimy co do czasu.
Nie zgodzimy, czy zgodzimy?
Co do czasu. Bo ja uważam, że to jest coś, co prawdopodobnie za naszego życia, oczywiście jestem dużo młodszy od ciebie, nie wydarzy się, nie wydarzy
Dziękuję
się w Polsce.
Dziękuję za wypomnienie tego
aspektu. Proszę, nie ma problemu. Ale też, już wiem, co chciałem powiedzieć, to, że jesteś prawnikiem, i to prawnikiem bardzo dobrym. Niedawno broniłeś doktora, bo to niedawno, kiedy to było?
Kilka miesięcy temu.
No właśnie. Już wtedy ci gratulowałem, mam nadzieję, że tak.
Tak.
Ale to teraz jeszcze raz, żeby nie było.
Dostałem ponad 200 SMS-ów.
Więc... Ode mnie nie 200. więc moje pytanie jest trochę, znaczy trochę chcę jakby skręcić w inną stronę i zapytać ciebie, jak wygląda twoja obrona, bo z tego co wiem, na twojej obronie miała pojawić się pani profesor też, ale Pawłowicz.
No tak, podobno były takie słuchy, byłem przygotowany na tę wizytę. Myślę,
jak?
Że
jak?
Mentalnie
gaz łzawiący czy co, bo nie wiem.
Nie, przede wszystkim mentalnie przygotowałem się, że może być ciekawie. Wiesz, ja mam...
jaki był temat, bo to jest ważne, żeby powiedzieć.
Ja pisałem o standardach ochrony przed dyskryminacją w prawie Unii Europejskiej. Natomiast wracając do pani profesor, to ja mam takie, wiesz, być może cię zaskoczę, ale ja mam do niej pewien szacunek. Mimo wszystko, przez chwilę, ponieważ ja też pracuję jeszcze przez jakiś czas na Uniwersytecie Warszawskim, w Zakładzie Praw Człowieka, w Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, i pani profesor była przez chwilę moją koleżanką z pracy, ponieważ
Naprawdę?
Pracowała również w tym samym instytucie. Wprawdzie nigdy na siebie nie wpadliśmy, ale...
Przypadek?
Nie sądzę.
Nie sądzę.
Natomiast ja mam o pani profesor takie, powiedziałbym, wyważone zdanie. Mhm. Jakby pomijam jej wystąpienia kolorowe w mediach i jej różne ostatnie wyczyny słowne.
Już taką przyczajkę do tego, co chcesz powiedzieć, że aż się boję.
Po prostu uważam, że w niektórych aspektach jest po prostu dobrą prawniczką.
Okay.
Nie wiem, czy wiesz, ale nasza ustawa, która przez wiele lat funkcjonowała, o zgromadzeniach publicznych, z której bardzo często korzystasz, organizując zgromadzenia publiczne, została napisana w dużej części pod koniec lat 80. przez panią profesor Pawłowicz. Jest to jedna z najbardziej liberalnych, przyjaznych ustaw, które regulują nasze podstawowe prawa i wolności obywatelskie, jakim jest prawo do pokojowych zgromadzeń publicznych. Więc,
nadal jest
dosyć ciekawym i liberalnym aktem prawnym. I to jest też ciekawe, to jest interesujące, że ja mam do niej taki stosunek, wiesz, trochę jestem rozdarty, bo z jednej strony jako, patrzę na nią jako na prawniczkę, która jest dobrą prawniczką. W niektórych aspektach prawnych się w ogóle nie zgadzamy, ponieważ ona w swoich publikacjach pisze, że Unia Europejska nas po prostu zawładnęła nami i straciliśmy suwerenność. Ja jestem zupełnie innego zdania. Natomiast w innych aspektach po prostu przymykam na to oko, albo wręcz jestem oburzony tym, jak w jaki sposób wypowiada się o niektórych osobach. Ale na przykład muszę ci powiedzieć to, co mnie bardzo zaskoczyło, i polecam ci obejrzenie jej występu, jej wystąpienia podczas rocznicy obchodzonej na rzecz upamiętnienia ludobójstwa, jakim było Holokaust Romski. I pani profesor Pawłowicz miała przepiękne, wzruszające wystąpienie publiczne o tym, jak Romowie ginęli, ponieważ byli Romami podczas II wojny światowej. Mm-hmm. I jak należy o nich dbać także teraz, ponieważ są grupą wyjątkowo dyskryminowaną, co nie zdarza się często w tym obozie politycznym.
To prawda.
Jak wiemy, prawica nie uważa
nie
często
tak.
za mniejszościami etnicznymi, szczególnie Romami. A tutaj pani profesor wykazała się piękną empatią.
Ale widzisz, tym by się jakoś tam zbiegło, jakby, że tak powiem, z działaniami Unii Europejskiej, która mocno naciska na integrację Romów.
No
i
patrz, czyli jednak po prostu ta Unia tam, gdzieś tam dobrego robi.
Czyli jednak.
Tak.
Wrócimy za chwilkę do was po przerwie. Ze mną jest doktor Krzysztof Śmiszek. Tak. Musisz podkreślać.
Dobrze. Ja też się przyzwyczajam.
Chociaż chyba na stronie uniwersytetu to jesteś magister, wiesz, tak mi się wydaje.
O nie.
Ja wiesz, mój research tam sięgnął też.
Ale już na moim gabinecie jest na tabliczka doktor.
Chociaż tyle.
No.
W ogóle nie doceniają skurwy. Pozdrawiam Uniwersytet Warszawski. A przed nami Remo i Marko z piosenką Rainbow. My zaraz wracamy po przerwie.
To już jest... było? A nie, przepraszam.
Nie było.
Okay.
Rainbow będzie to tęczowa piosenka.
Okej, rozumiem.
Jej perfekcyjnie zapraszamy drinka. Zostańcie z nami, zaraz wracamy.
In my cup, and I'm looking to the rainbow. Too many rainy days, too many lonely nights. I took my easy way to ease a life, just like a rich kiss and juggle war. Yeah, we're just looking to the rainbow.
Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
Jesteśmy, a ja nadal piję tak, i szybciej niż ty.
Tak, dlatego wiesz, więcej mówisz.
Nie, nie, właśnie ty mówisz więcej, to jest super, to o to chodzi.
Kto nie pije, ten z SB.
To jest... Naprawdę to powiedziałeś? To jest Krzysztof Śmiszek, doktor Krzysztof Śmiszek, może dodajmy, a to jest program Jej Perfekcyjność Zaprasza na drinka. Oglądacie nas na Facebooku i na polskalife.pl. I co ja chcę powiedzieć? Teraz mi wybiłeś tym po prostu tą rymowanką. Ale wiesz co? Nie, wiem co chcecie zapytać. Tak zupełnie trochę z innej beczki. Mhm. Chcę dojść do takiego słowa, które jest bardzo ważne teraz w polskim dyskursie i które też jakby ciebie jakoś tam dotyczy. Nie jest to słowo penis, bo wcześniej wiedziałem ci, że użyję słowa
to
penis.
Zawsze ale to... mnie to dotyczy.
Zawsze, okej. Okay. Natomiast chciałem cię zapytać, czy jakbyś zapytał, jaki jest twój gender, to co byś powiedział?
To jest dobre pytanie, ale myślę, że bardzo, bardzo prosta odpowiedź. Raczej wpisuje się w tradycyjny podział. Choć zapewne odbiegam od tradycyjnego podziału społecznego, tak jak to widzi to społeczeństwo, mm-hmm. więc nie jest to wiesz, jakaś płynna sprawa, raczej ugruntowana.
Wiesz, bo też tak pytam o to dlatego, że mogę chyba zaryzykować takie stwierdzenie, że nie teraz pomyślę, czy kogoś nie obrażę, ale chyba nie. Że jesteś jednym z nawet najprzystojniejszych chyba z moich gości dotychczasowych i perfekcyjnie zapraszam na drinka.
Jest. Boże.
I co więcej, no właśnie, miałem nadzieję, że to zrobisz. I co więcej.
Tutaj wiesz, są też przystojni panowie.
Są, bardzo, nie? Mm. Więc później pokażę, który się najbardziej podoba. Taki Patryk w okularach lata to taki.
Dobra, też ci pokażę. No.
Dobra. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ośmieją się. Bo wiedzą, że mam do niego słabość. Bo mówiłem ci przed wejściem chwilkę, więc mogę teraz też powiedzieć, że na Onecie znalazłem w ramach researchu taki test, gdzie wyświetlam się dwa zdjęcia i kto jest przystojniejszy. Tam jest ktoś tam albo ktoś
Brad
tam.
Pete.
I klikasz, to ta osoba zostaje i pojawia się jakaś inna. Jakby wiesz, tak drogą eliminacji dochodzisz, nie wiem do czego właściwie, ale do czegoś tam się dochodzi. No. I ty też tam jesteś.
No, naprawdę.
Naprawdę tam jesteś. Tam się twoja twarz się wyświetla i teraz jesteś do wyboru między kimś tam, a tobą można wybierać.
Mam nadzieję, że wybrali dobre zdjęcie, wiesz, bo czasami jak gdzieś tam jakaś gazeta chce mnie zilustrować, nie chce jej się wysłać fotografa, to znajdują takie okropne zdjęcia jeszcze sprzed, nie wiem, 10 czy 8 lat, kiedy naprawdę wyglądałem jak plastuś, więc...
Co to znaczy?
Nie wiem, wyglądałem strasznie, nie mogę na siebie patrzeć, więc mam nadzieję, że to zdjęcie było dobre.
Było okej, nie wiem, czy to jest jakby dla ciebie dobre, wiesz, jak to jest, każdy ma indywidualne podejście do tego, ale nie, myślę, że było okej. Czyli...
No, miło mi to słyszeć.
To też nie jest też tak, że...
W ogóle o to nie dbam.
O co?
O to jak...
Zdjęcia na one,
Nie dbam o to, czy ktoś uważa, wiesz, jakby nie przywiązuje wagi do jakiegoś tam, powiedzmy, wyglądu czy fizyczności.
Ale co, nie chodzisz na siłownię?
Zresztą przestałem chodzić jakiś rok temu.
Tak? Dlaczego?
Tak, bo mi się nie chce. Nie, tak
naprawdę... A jak długo chodziłeś?
Chodziłem 4 lata. Okay. Miałem wspaniałą trenerkę. Właśnie to było bardzo ciekawe, ponieważ na tej siłowni byli prawie sami faceci, mieli swoich trenerów, takich przypakowanych, po prostu stereotypowych panów. Ja byłem jedynym facetem, który miał kobietę, trenerkę. Była wspaniała, jeśli mnie ogląda, to pozdrawiam Małgorzatę. Była fajną dziewczyną z Pragi, po prostu, która po prostu tak już prawie wyzionąłem ducha przy jakimś konkretnym ćwiczeniu. Po prostu ona sobie tak, wiesz, tak patrzyła na paznokcie i tak ćwicz nie pierdol. I po prostu i tak, wiesz, dalej sobie oglądała te paznokcie. Więc to była dobra lekcja, ale po prostu już mi się nie chce.
Rozumiem to i jakby, wiesz, jak widać po mnie, jestem osobą, która dużo ćwiczy, więc też jakby ta... A to jest swoją drogą ciekawe, bo pojawiają się takie głosy w środowisku gejowskim, że... W środowisku gejowskim, że ten taki nowy kult ciała, który pojawił się kilka lat temu de facto, jakby sprawia, że coraz więcej osób homoseksualnych, mężczyzn homoseksualnych chodzi na siłownię. Co sądzisz, że tak jest, czy...?
Nie, no pewnie, że tak jest, wiesz, no wystarczy pójść do jednej, do paru warszawskich siłowni, gdzie zobaczysz, że chłopaków z branży tam jest ze 30 albo 50%, więc rzeczywiście jest tak, że jest kult ciała. Wiesz, no to jest oczywiście jakiś syndrom naszych czasów. Wiesz, no ja byłem jakiś czas temu w Australii, w Sydney przez kilka tygodni, gdzie ten kult ciała jest już naprawdę tak przerysowany i tak przejaskrawiony, że tak naprawdę wydaje mi się, że w pewnym momencie niektórzy z tych ludzi, albo wielu z tych ludzi, czy chłopaków, czy facetów, jakby straciło poczucie jakby, wiesz, takiego limitu, jak dużo można inwestować w swoje ciało. I wiesz, w pewnym momencie stajesz się grotecką samego siebie, tak? To znaczy, jest takie ryzyko, to chyba nawet jest w psychoterapii jakaś, czy w ogóle w psychologii, czy w psychiatrii w ogóle jakieś zaburzenie, jeśli po prostu ciągle uważasz, że jesteś nieperfekcyjny, nomen omen, i ciągle wiesz, jakby inwestujesz to w ten swój wygląd i ciągle jesteś niezadowolony. I to jest jakieś, wiesz, takie błędne koło, z którego nie możesz się wydostać, więc oczywiście, że tak jest.
A co więcej, to jest chyba takie też stereotypizujące, bo jednak mówi się, że geje to właśnie są ci, którzy są tacy wymuskani, ale w takim sensie też, że właśnie niekoniecznie smukli, szczupli, tylko też właśnie ci, którzy chodzą na siłownię i tak dalej, jakby ćwiczą. Więc ja nie wiem, czy to też nie jest tak, że ta dbałość jakby trochę jest pożywką też dla takich
głupich. Jedno wynika z drugiego, a drugie z pierwszego, ale też jest tak, że geje też są bardzo często takimi trendsetterami, to znaczy tak, wiesz, my najpierw zaczynamy robić jakieś rzeczy, ubierać się w jakieś rzeczy, chodzić na siłownię, a potem ktoś za tym podąża, więc jest jakaś, wydaje mi się, że jakby wiesz, jestem absolutnie przeciwnikiem i być może to też jakby chciałbym o tym powiedzieć, że grupa LGBT jest jakaś, wiesz, często pojawia się taka narracja, że ale my jesteśmy tacy sami jak wy i jesteśmy normalni.
No to jest kampanii Niech Nas Zobaczą chociażby.
Na przykład, wiesz, to jest taki step by step, teraz jakby wiesz, wydaje mi się, że nie ma już takich kampanii, natomiast wydaje mi się, że
jednak... Znak pokoju? Przekażmy sobie znak pokoju?
Dla mnie to jest wartościowe, chociaż dla mnie to niewiele znaczy ta kampania, w tym sensie, że jakby ona mnie nie interesuje, nie jestem targetem, że tak powiem, tej kampanii.
No tak, oczywiście.
Chociaż uważam, że zdobywanie kolejnych sojuszników, takich wiesz, nie usual suspects, ale po prostu osób, które na co dzień wydają się nie popierać pewnych postulatów, jest mądrym ruchem i też możemy robić kolejne konferencje, seminaria dla 30 zainteresowanych osób, które myślą tak samo jak my. Ważniejsze jest to, żeby moim zdaniem, żeby wyjść do tych, którzy mają wobec nas jakieś stereotypy, mają wobec nas jakieś uprzedzenia i może warto po prostu tę naszą, wiesz, jakby narrację trochę sączyć.
Czyli mówisz, że, bo przerwałem ci, że chciałeś powiedzieć, że jakby nie dla ciebie mniejsze znaczenie ma to, że jesteśmy podobni do innych, że ważniejsze jest to, że jesteśmy jednak różni.
Jesteśmy różni, mamy swoją jakąś grupową tożsamość, nie tylko indywidualną, ale też grupową.
Grupowe tożsamości nawet chyba, nie?
Czy grupowe tożsamości różne i uważam, że to jest wartość dodana naszego społeczeństwa, które i tak jest homogeniczne i ważne jest to, wiesz, dla mnie takim pięknym widokiem jest na przykład, jak jadę codziennie tramwajem do pracy, gdzie mam po prostu, wiesz, niewiele osób pewnie ma taką refleksję, gdzie widzę po prostu, wiesz, starszą kobietę, osobę czarnoskórą, prawdopodobnie geja, prawdopodobnie osobę, jakąś osobę niepełnosprawną i to mi pokazuje, że nasze społeczeństwo, pomimo tego, że wszyscy prawie jesteśmy biali i w domniemaniu heteroseksualni i katolikami,
oczywiście.
Jednak ta różnorodność jest bardzo widoczna i warto ją doceniać, bo w niej jest wartość.
Ja się z tym zgadzam, bo akurat mam podobne refleksje, bo jeździmy podobnymi liniami tramwajowymi, więc
mieszkamy
jakby
w tej samej dzielnicy.
W tej samej dzielnicy, tak. Więc tam się
zdarza. Nigdy się nie odwiedziliśmy w mieszkaniu.
To akurat prawda.
Tak, ja mam do tej pory mam za złe, że nigdy nie zaprosiłeś mnie na jakąś fajną imprezę, którą po prostu, wiesz,
nawzajem.
Zawsze obserwowałem ją na Facebookach i innych.
Krzysztof, nawzajem. Ja tutaj tuszę, jakby to jest tak samo.
No ja nie robię tylu imprez, co ty. No,
fair enough. Natomiast pewno robisz, nie wiem, wystawne kolacje albo nie wiem, cokolwiek.
Ja już w ogóle
co robią prawnicy.
Kolacji.
Nie wiem, co mam wiedzieć, co robią prawnicy. Ale trochę a propos prawników. Nie masz też takiego wrażenia, że zejdę na innego prawnika, to znaczy na doktora Bodnara, na Rzecznika Praw Obywatelskich, że jest teraz atak na niego?
No zdecydowanie tak. No wiesz, no to jest sytuacja, w której osoba znalazła się między młotem a kowadłem, nie ze swojej winy. Myślę, że po prostu, wiesz, no, rzutem na taśmę, można tak powiedzieć, został wybrany i na szczęście został wybrany człowiek, który jest bardzo kompetentny, jest bardzo wrażliwy, ma po prostu bardzo takie europejskie podejście do różnych kwestii, w tym kwestii LGBT, nie boi się tych kwestii. Przecież mógłby tego w ogóle nie robić, obawiając się o swoją pozycję, czy o ludzi, z którymi pracuje, prawda? Budżet rzecznika jest ciągle obcinany w odwecie za to, że zajmuje się tymi kwestiami. To jest mój bardzo dobry kolega z pracy również, razem pracowaliśmy i pracujemy na Uniwersytecie Warszawskim, więc myślę, że mamy szczęście, nie jest na urlopie bezpłatnym. Ale wydaje mi się, że mamy naprawdę duże szczęście, że w całym tym chaosie, tym ataku na instytucje, na praworządność, na tą demokrację liberalną w Polsce,
że on się ostał.
Że on się ostał i myślę, że wszyscy powinniśmy go wspierać, bo to jest wszystko, wszystko to powinniśmy robić tak naprawdę w swoim interesie. Nie w interesie jego, ale w naszym interesie, bo zajmuje się naszymi sprawami.
To jeszcze inaczej. To takie sytuacje, co powiesz o nowo wybranym pełnomocniku rządu do spraw równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego.
Mówisz, tak, tak. Zresztą jakieś media do mnie zadzwoniły tydzień temu i zapytały mnie, wiesz, jak, zawsze kiedy wybiera się nowego pełnomocnika, to już tak jest od lat, być może to jest od historii z minister Radziszewską.
Bardzo możliwe, tak.
Wszyscy jakoś pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, to Krzysztof razu Krzysztof Śmiszek. Więc wszyscy do mnie dzwonią z prośbą o komentarz. I jak usłyszałem, że Adam Lipiński został pełnomocnikiem rządu, to po prostu się zaśmiałem i powiedziałem, że równie dobrze pełnomocnikiem rządu mógłby zostać Antoni Macierewicz, ponieważ to jest ten sam poziom jakby zainteresowania tematyką i kompetencji. Znam człowieka po prostu, ale myślę sobie, że osoba, o każdym bym pomyślał, że mógłby zostać tym pełnomocnikiem, ale o tej osobie bym nie pomyślał, więc jakby
to jest też takie
ciągle
śmieszne.
Ten rząd nas zaskakuje.
No właśnie, to takie śmieszne wciskanie osoby, która wiadomo, że jakby zupełnie się nie nadaje, zupełnie jakby nie ma kompetencji.
Ale też nie ma zainteresowania i serca
tak,
do
tak,
tego.
Tak, tak, tak. I jakby to jest takie wygaszanie tego urzędu, który no, musi być z racji unijnych jakichś tam zobowiązań.
Nie musi być z racji unijnych, po prostu mamy ustawę, która to ustanawia. I...
No ale ustawa wynika też z pewnych zobowiązań naszych międzynarodowych. No mniejsza z tym, natomiast myślę sobie, że to jest takie też smutne, bo ja myślę sobie, że na tym stanowisku, ono się wcześniej inaczej nazywało, nigdy nie mieliśmy jakiejś takiej osoby super wow, fenomenalnej. Było co najwyżej dobrze plus.
Wiesz co, no ja mam akurat dosyć osobisty stosunek do tego urzędu, okay. Ponieważ pracowałem tam przez kilka
prawda,
lat.
No tak, rzeczywiście.
Najpierw pracowałem dla pani premier Jarugi Nowackiej, a potem dla Magdy Środy. Byłem prawnikiem.
Ona się inaczej nazywała wtedy, już zupełnie, to wtedy było do spraw równości kobiet i mężczyzn.
Do równego, tak? Spraw równego statusu kobiet i mężczyzn.
A, statusu, tak, tak, tak.
I myślę sobie, że to co wiesz, ja podzielę się z tobą, jeśli mamy jeszcze kilka minut, taką ciekawą historią, anegdotą. Uważam, że Izabela Jaruga-Nowacka była absolutną diwą i była kochana po prostu, wiesz, tak jak jest kilka kobiet, które są kochane przez gejów i są ich ikonami. Myślę, że Iza Jaruga-Nowacka była taką ikoną gejowską. A to jest taka historia ciekawa, ponieważ ona z jednej strony była niezwykle elegancką kobietą, taką wiesz,
tak.
szykowną i taką, można by powiedzieć z jednej strony, taką creme de la creme polskiej kawiorowej lewicy, a z drugiej strony ciekawa sytuacja, ponieważ pracowałem tam w 2003 czy 2004 roku i to był wtedy szczyt, nie wiem co to był za szczyt, ale to środowiska anarchistyczne organizowały antyszczyt, taki antykapitalistyczny, alterglobalistyczny. I część biura, staffu z biura Izy Jarugi-Nowackiej poszła na tą demonstrację. To wyglądało tak, że ja byłam w garniturze z taką teczuszką skórzaną w krawacie. Szedłem tam, wiesz, z tymi maszerującymi osobami, wiesz, w tych dreadach, alterglobalistami, którzy tam krzyczeli pod kancelarią premiera złodzieje i tam w ogóle różne rzeczy. A z balkonu kancelarii premiera Iza Jaruga-Nowacka w nienagannej, wiesz, kietce i żakiecie jakiejś Max Mary albo jeszcze lepiej, wiesz, tam machała tym alterglobalistom z balkonu. To jest taka piękna scena, która pokazywała, że ona wiesz, jakby nigdy nie straciła tego ducha walki, tego w tym pozytywnym słowa znaczeniu lewactwa, takiego wiesz, troski o
rozumiem
innych i tak dalej, więc to było takie ciekawe połączenie i myślę, wydaje mi się, że jakby nikt nigdy nie pobił Izy w tym prowadzeniu tego biura.
To na pewno jest prawda. Zanim skończymy, jeszcze zrobimy sobie krótką przerwę, to was zaproszę na jeszcze przerwę muzyczną. Będzie Kumka Olik z piosenką Dobrze Różnimy się, to a propos tego, co ty mówiłeś. My się napijemy i za chwilkę jeszcze do was wracamy. To jest jej perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Zostańcie z nami.
Ty góry, a ja morze. Ty serial, a ja film. Ty wolisz być pod kocem. Ja odkrywam się. Raz u mnie, raz u ciebie. Ty rower, a ja bieg. Znać różnicę na obrazkach. Ja tobie. Yeah.
od włos. Chociaż dzieli nas to w sumie,
jakoś dodajemy się.
Perfekcyjność zaprasza na drinka.
Słuchajcie, jesteśmy, to już jest końcówka. Ze mną jest Krzysztof
Świszek. O, szybko zleciało.
Coraz bardziej rozluźniony.
No ja się dopiero rozkręcam, wiesz.
Ale jak zejdziemy z kamerą, możemy tu siedzieć dalej, wiesz, jakby
okay,
z wizji.
Bardzo przyjemnie jest tutaj.
Prawda? Trochę tak. Za ciepło?
Nie, ale jest bardzo dobrze, kameralnie. Ale...
Kameralnie, nie?
No sprzyja, wiesz, takim rozmowom.
Widzisz, taka jest właśnie idea.
Jak, prawie jak u Ewy Drzyzgi.
Nie, tam jest, wiesz, odegrane są reakcje publiczności.
Tak?
U nas nie ma publiczności za bardzo, jest jeden tam siedzi, nasz widz, no i reżyserka tak, cała, ale...
Jest naszym fanem, podejrzewam.
Jest naszym fanem, tak podejrzewam też. Nie wiem, czy coś jeszcze na koniec muszę cię zapytać? Takiego, co robisz? A, jedziesz do Płocka, mówiłeś jutro.
To już jutro.
Jedziesz do Płocka.
Tak.
Szkolenia, mów.
Tak, bardzo szybko szkolę sędziów i prokuratorów.
A sędziowie nie chcą się chyba szkolić za bardzo, nie?
Wiesz co, to różnie bywa, chętniej niż prokuratorzy. Szkolę sędziów i prokuratorów razem z moją przyjaciółką Karoliną Kędziorą, którą też pozdrawiam,
ja też.
Prawniczkę.
Prawda.
Z tego, jak traktować ofiary przestępstw, głównie przestępstw z nienawiści. Temat trudny, ale pracujemy takimi metodami, że udaje nam się ludzi otworzyć.
Nawet.
Otwieramy im trochę głowy, otwieramy im trochę, wiesz, jakby takie postrzeganie tego, kim jest ofiara przemocy, między innymi ze względu na orientację seksualną, więc jak na razie całkiem nieźle idzie.
To ja się cieszę, że znalazłeś czas w tym ciężkim dla siebie okresie,
dla
gdzie masz akurat tych szkoleń. O, bardzo dużo.
Przecież odpisałem ci od razu po 3 minutach, że
to przyznaję,
będę zaszczycony.
To jest prawda, akurat przyznaję. My musimy kończyć, znaczy my nie musimy, możemy siedzieć,
nie, no,
natomiast
my
musimy kończyć tu już naszą transmisję. Ja tylko muszę powiedzieć, że my się widzimy za tydzień, moim gościem będzie Krystian Legierski. Kojarzysz?
Super. Też prawnik. Boże.
On jest prawnikiem?
Samych prawników. Monika Płatek.
On jest prawnikiem z wykształcenia?
Nie, no słuchaj, no absolutnie, tak? Jest dobrym
prawnikiem.
Dobra,
nie, jednak nie będzie Krystian, nie żartuję, będzie Krystian Legierski. Jutro o 18 audycja 4 łapy, kochamy zwierzaki. O 19 audycja Pawła Sito, to Sito. A o 20 czas na rozmowę, magazyn o zdrowiu i jak co środę kończymy oczywiście rock'n'rollem Tomasza Tracza, audycja dookoła rock'n'rolla. To jest program Jej Perfekcyjność, zapraszam na drinka. Muszę mówić powoli, wiesz, bo mówię niewyraźnie.
Tak.
To jest program Jej Perfekcyjność, zapraszam na drinka. Widzimy się za tydzień. My się napijmy jeszcze. I dziękuję ci pięknie, Krzysiu, za to, że
ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło.
No i do zobaczenia.
Kontrowersyjne tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. We wtorek o 22:00.
Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka. Radio Polska.